Chciałbym dzisiaj mówić troszeczkę i za tydzień na temat wieczerzy. Zacznę taką historią. Pewnego lata pracownicy służb komunalnych w Stanach Zjednoczonych, w prowincji Ontario, przycinali gałęzie drzew rosnących wzdłuż ulicy. Na jednym z przeznaczonych do usuwania konarów spostrzegli gniazdo drozda, w którym znajdowały się pisklęta. Postanowili nie ścinać gałęzi, dopóki młode nie dorosną. Później, kiedy gniazdo opustoszało, zajrzeli do środka i znaleźli na dnie mały zwitek papieru, którego drozdy użyły do zrobienia gniazdka. I na tym, kiedy rozwinęli ten zwitek papieru, to tam było napisane: ufamy Bogu naszemu. Pewien chłopiec, który nie mógł chodzić, leżał w łóżku, malec, modlił się do Boga i mówi: Panie Jezu, chciałbym Tobie służyć, ale widzę, że nie mogę chodzić. Miał swój pokój przy ulicy zaraz, więc przepisywał na małych zwitkach papieru wersety, zwijał je i rzucał przez okno, bo stwierdził, że w ten sposób będzie ewangelizował ludzi, że ktoś podniesie, przeczyta. Właśnie jeden z takich zwitków użyły te ptaszki. Wzięły go i użyły do budowy gniazdka. Piękna historia. Można użyć jej do nauczenia o Bożej miłości, do wierności, do tego, że mamy ufać Bogu. Jezus, kiedy chodził po ziemi, opowiadał takie historie. Opowiadał, kiedy tłum ludzi siadał, to Jezus siadał naprzeciwko tłumu i nauczał. I te historie, które on opowiadał o Bogu, o Królestwie Niebiańskim, w Biblii, kiedy czytamy Ewangelię, one się nazywają przypowieściami. Ale tak naprawdę to są pewne historie. Kiedy nauczał tłumy i widział pasterza, mówi: Królestwo Boże podobne jest do tego pasterza, albo do ziarnka gorczycy. Brał przykłady, pokazywał ludziom i głosił. Mówił prostym językiem, bo zależało mu na słuchaczach. Na prostych ludziach. Nie Jezusowi, kiedy przemawiał do tłumów, do tych słuchaczy, którzy siedzieli naprzeciwko Niego, nie zależało na tym, żeby używać słów teologicznych, teologii judaistycznej, tam, gdzie przebywał jako Żyd. Nie starał się też głosić kazań filozoficznych. Ja studiowałem filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i wiem, że to jest droga donikąd. Możesz pięknie mówić, ale donikąd doprowadzisz człowieka. Jezus mówił prostym językiem. Opowiadał proste historie, które w Biblii czytamy, że to są przypowieści. Nie używał słownika wyrazów obcych. Jak byłem w seminarium, to miałem koleżankę, która skończyła tylko zawodówkę. I tak się wstydziła, że ma tylko zawodówkę, że kupiła słownik wyrazów obcych i wystukała wszystko na pamięć. I ciągle używała wyrazów ze słownika wyrazów obcych. Brzmiało to bardzo naukowo. Ona wiedziała, o czym mówi, ale słuchacze w ogóle nie widzieli, o czym ona do nich mówi. Jezus, kiedy przemawiał, jego słowa były proste. I stąd mamy przypowieści. Chciał być zrozumiany przez wszystkich. Ale mówił ciągle historyjki. Mówił ciągle przypowieści. I czasami go uczniowie, będziemy za chwilę o tym czytać, pytali: dlaczego mówisz historię? Dlaczego nie powiesz im wprost, o co chodzi? Sami nie rozumieli większości przypowieści, które Jezus opowiadał. Ale Jezus mówi, celem Jezusa, kiedy opowiadał tę historię, te przypowieści, było, żeby z tłumu wyłapać szereg ludzi. Ludzi, którzy nie umysłem pojmują Pana Boga, ale sercem Go szukają. Chodziło mu o to, żeby w tym wielkim tłumie ludzi, którzy go słuchają, zostali tylko ci, którzy szukają Boga całym sercem. Dlatego Jezus nie przemawiał jak uczeni w tamtych czasach, nie jak faryzeusze. I w Biblii jest powiedziane, choćby w Ewangelii Mateusza możemy sobie zerknąć, że tłumy, które słuchały Jezusa Chrystusa, były pod wielkim wrażeniem. I ludzie między sobą mówili: on nie mówi tak jak nasi duchowni. On nie mówi tak jak uczeni naszych czasów. A jednocześnie jest prostym człowiekiem bez wykształcenia. Skąd on to ma? W Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, Werset 28 mówi tak. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Mówił z pasją, mówił z serca, tak jakby wiedział, o czym mówił. Nie mówił jak uczeni, nie mówił jak duchowni tamtych czasów. I to poruszało ludzi, którzy go słuchali. Gdybyśmy sobie otworzyli Ewangelię Marka na 3 rozdziale, może być troszeczkę dłuższy dzisiaj kazanie. Mam nadzieję, że wytrzymamy. Ale chciałbym was czegoś dzisiaj nauczyć. Ewangelia Marka, 3 rozdział, werset 30. A, źle podaję. To jest 4 rozdział Ewangelii Marka. Marek, 4 rozdział i werset 33 mówi tak. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. I chciałbym, żebyśmy dobrze zapamiętali ten tekst. 2 mało istotne wersety mówią o tym, że kiedy ludzie przychodzili do Jezusa Chrystusa, zawsze mówił na nich w przypowieściach. Jest tu powiedziane, że bez przypowieści nie przemawiał do nich. Bez historyjek. Bez takich historyjek, jak na początku kazania użyłem. O ptaszkach. On ciągle mówił o ptaszkach, o przyrodzie, o różnych rzeczach. I porównywał to do Królestwa Bożego. Te 2 wersety mówią, że bez przypowieści nie przemawiał do nich. Czyli do kogo? Do tłumów, które przychodziły. Na osobności zaś objaśniał historyjki, czyli przypowieści swoim uczniom. Tak? Jasne to jest dla nas? Jeśli otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, 13 rozdział, to jest bardzo znany fragment. Pamiętacie przypowieść o siewce? Nie będę jej omawiał, nie mamy czasu na to. Jezus powiedział, że wyszedł siewca siać ziarno i ono pada na różną tam glebę. I kiedy skończył to opowiadać, to zobaczcie 10 werset, Mateusz 13:10. Przystąpili do Niego uczniowie. Jego własni uczniowie, apostołowie, przyszli i zapytali Go, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? Dlaczego mówisz do ludzi ciągle przypowieści, ciągle opowiadasz im historyjki? I teraz, słuchajcie, kiedy pierwszy raz czytałem Biblię, jeszcze jako katolik, byłem w szoku, jak przeczytałem ten fragment. Przeżyłem szok. Bo Jezus powiedział tak, on im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały, oczy się swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. I kiedy przeczytałem to fragment, to mówię, Panie, to Tobie nie zależało na zbawieniu tych ludzi. Bo Księga Izajasza mówi, że Jezus specjalnie mówił przy powieściach, w historyjkach, żeby ludzie się nie nawrócili. Tak tu jest napisane. I zacząłem się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. Ale jeśli dokładnie się popatrzę na ten fragment z Izajasza, to Jezus tutaj mówi, że te tłumy, które chodziły za Nim, to kiedy czytaliście Ewangelię, wiecie dobrze o tym, że tak naprawdę nie szukały często Jezusa. Tak jak dzisiaj ludzie w kościołach nie szukają Boga. Ludzie często są na różnych świętach, pogrzebach, kiedy są święta wielkanocne, grudniowe. W naszym chrześcijańskim kraju są czasami pełne kościoły, ale ludzie nie szukają Boga. Bardzo często jest to tradycja wynikająca, że w święta trzeba pójść, prawda? Bardzo wiele osób chodzi do kościoła z powodu wyrzutu sumienia. Bo tak rodzice nakazali, bo tak rodzice wychowali. I te tłumy, które chodziły za Jezusem, jak czytamy Ewangelię, czytamy, że chodziły za Nim dlatego, że non-stop uzdrawiał, wyganiał demony i rozmnażał chleb. Będziemy za chwilę o tym czytać. Jezusowi nie zależało na tłumach. Jezusowi nie zależało na tym, żeby być popularnym politykiem czy kaznodzieją, duchownym. On szukał ludzi, którzy szukają Boga. Dlatego czasami mówił bardzo trudne historie, przypowieści, żeby z tłumu wyłuskać tych, którzy w sercu mówili tak: nie rozumiem, co on mówi, ale wiem, że jest od Boga, bo widzę cuda, które czyni. Nie rozumiem, co on do mnie mówi, ale widzę, co się dzieje. Martwi wstają. Człowiek, który nigdy nie słyszał, słyszy, a ten, który był od dziecka ślepy, widzi. I wiem, że on jest od Boga. Słuchajcie, nic się nie zmieniło. Bóg nadal tak samo traktuje nas. On chce, abyśmy Go szukali sercem. Żebyśmy całym sercem przyszli do Niego. Jeszcze jeden fragment o tym, że w przypowieściach Jezus mówił do tłumów. Ewangelia Jana. Chciałbym, żebyście dobrze zobaczyli, że to nie jest jeden fragment z Ewangelii Marka. Że takich fragmentów jest więcej. Że Jezus specjalnie mówił w historyjki przypowieści. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Jana, 16 rozdział, werset 25. 16:25. Czytamy tak. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. Jezus to powiedział, te słowa przed ukrzyżowaniem. Stale mówiłem do was w przypowieściach. Nadchodzi godzina, że pójdę na krzyż, umrę i powiem wam wszystko jawnie o wszystkich sprawach. Także zobaczcie, dopóki Jezus nie poszedł na krzyż, stale opowiadał historyjki, czyli przypowieści. I chciałem, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się jednej z przypowieści, bardzo istotnej, związanej z Wieczerzą Pańską. Bo w kościele, w którym ja się wychowałem, w kościele rzymskokatolickim, zupełnie inaczej się patrzy na tą przypowieść, niż patrzą na nią ludzie wierzący, świadomi wierzący, którzy czytają i oddali swoje serce Jezusowi. Kiedy otworzycie sobie Ewangelię Jana, 6 rozdział od 1 wersetu, nie będziemy całego rozdziału czytać, bo jest strasznie długi, nie mamy na to czasu w kazaniu, ale jeśli otworzycie sobie 6 rozdział Ewangelii Jana, to macie tam nagłówek rozmnożenie chleba. Jezus z kilku małych chlebków nakarmił parę tysięcy ludzi. Rozmnaża chleb, ludzie są pod takim wrażeniem, że zamierzają go obwołać królem. Macie 15 werset. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się na górę. Dlaczego ludzie chcieli go obwołać królem? Bo nie będą musieli już chodzić do pracy, ale będą stale go słuchać, a on będzie rozmnażał chlebki i ich karmił. Też byśmy tak chcieli, prawda? Żeby w Polsce znaleźli tyle ropy i tyle złota, żeby już żaden Polak nie musiał pracować. Żeby się wypełniły słowa naszego pierwszego prezydenta demokratycznego Wałęsy, że każdy Polak będzie miał milion, prawda? Do dzisiaj się tym nie wypełnił. Ale fajnie by było, gdyby tak było. I zobaczcie, ludzie chcą obwołać Jezusa królem, żeby nie musieli chodzić do pracy. Aby mieli co jeść. Jezus nie chciał być królem Izraela, więc się usunął na górę. I zobaczcie, później Jezus kazał uczniom odpłynąć, bo wiedział, że ludzie nie pozwolą mu odejść. W nocy po jeziorze poszedł na drugą stronę. Ludzie się obudzili rano, nie znaleźli Jezusa. Widzieli, że tylko jedna łódka była, że uczniowie odpłynęli. Przypłynęły nowe łodzie, wsiedli do łodzi i znaleźli go na drugim brzegu i pytali się go, jak tutaj przybyłeś? A Jezus im na to odpowiada: szukacie mnie nie dlatego, że słuchacie moich słów, ale dlatego, że jedliście chleb. Jesteście nieszczerzy w swoich sercach. Szukacie mnie, bo jesteście interesowni. Wczoraj was nakarmiłem. Zobaczcie, werset 29 mówi tak, Jezus, zwracając się do tych tłumów, które go na drugim brzegu znalazły. Jezus odpowiadając, rzekł do nich: na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. W tym wszystkim, co się dzieje na waszych oczach, chodzi o to, żebyście we mnie uwierzyli. Bóg mnie posłał do was, a wy nadal nie wierzycie we mnie. Werset 32. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Bo oni mówią: Mojżesz dał nam chleb z nieba i przez 40 lat na pustyni jedliśmy cały czas. A Jezus mówi: nie Mojżesz wam dał chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Jezus mówi: Ojciec wam dał mnie, a ja jestem chlebem życia. To, co wam dał Mojżesz, to nie jest prawdziwy chleb z nieba. Prawdziwym chlebem z nieba jestem ja, mówi Chrystus. I następny werset, kolejny, kiedy Jezus w 35 mówi: jam jest chleb życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. To jest werset mówiący o tym, że jeśli ktoś całym sercem przyjdzie do Chrystusa i powie: tak, Jezu, wierzę, że w Tobie mam obfitość, to Jezus mówi: nie będziesz pragnął. Ja stanę się celem i sensem Twojego życia. Będziesz wiedział, co Bóg chce robić w Twoim życiu. Słuchajcie, to nie jest prosty werset do wprowadzenia w życie. Bo wielu z nas, jako ludzi wierzących, dalej ma pustkę w życiu. Wielu z nas dalej się zastanawia, dlaczego jestem nieszczęśliwy, nie mam pokoju w sercu, dlaczego właśnie nie mam tej obfitości w Chrystusie. Ale Jezus tutaj daje taką obietnicę, że tak się powinno być w życiu człowieka wierzącego. Werset 40. To bowiem jest wolą mojego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a Jego wskrzeszę w dniu ostatecznym. 41 mówi znowu: jam jest chleb, który z nieba stąpił. Na co Żydzi mu odpowiadają: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakże on może nam teraz mówić: z nieba stąpiłem? On mówi: ja jestem chlebem i przyszedłem z nieba. Ludzie, którzy widzieli cuda i znaki, kiedy Jezus uzdrawiał, rozmnażał chleb, chcieli go przed chwilą wołać królem, kiedy Jezus twarz w twarz mówi im prawdę o nich, co oni myślą w sercu, oni mówią: pokaż jakiś cud, zrób jeszcze coś, przekonaj nas. Jezus mógł powiedzieć: o wy zakłamani ludzie i obłudni, przecież wczoraj was nakarmiłem i widzieliście, jak wskrzeszałem i uzdrawiałem. Jakiego cudu jeszcze żądacie? A zobaczcie, Jezus nie przekomarza się z nimi. Jezus mówi: ja jestem prawdziwym chlebem. Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I 47 werset zobaczmy. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jeśli ktoś całym sercem powie: Jezu, ufam Tobie, wierzę w Ciebie, Jezus mówi: już masz życie wieczne. Twoje imię zostaje wpisane do Księgi Życia Wiecznego w niebie, o którym mówi Apokalipsa. I teraz zobaczcie, Kościół, w którym ja się wychowałem, w którym wychowali mnie moi rodzice, zanieśli mnie do chrztu i ochrzcili i powiedzieli: Boże, to jest Twoje dziecko. Mimo że Biblia mówi, że nikt tak nie może zrobić. Nikt za nikogo nie może zdecydować, czy masz być chrześcijaninem, buddystą, czy wierzyć w Allaha. Nikt takiej mocy nie ma za Ciebie zdecydować. Biblia mówi, że każdy z nas musi sam zdecydować. Sam, w wieku świadomym. Podjąć decyzję, czy chcesz być ateistą, chrześcijaninem, czy nie. Zobaczcie, Kościół, w którym ja się wychowałem, zupełnie inaczej rozumie te słowa, które teraz wam przeczytam. Od 48. Jam jest chleb życia, mówi Jezus Chrystus. Ojcowie wasi jedli manny na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do zjedzenia? W Izraelu był zakaz jedzenia choćby krwi ze zwierząt, a co dopiero zjeść człowieka i wypić jego krew. To, co mówił, było herezją, było obrzydliwością ich uszu. I patrzyli jeden na drugi i mówili: jak on może takie rzeczy mówić? Dalej Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Kościół, w którym ja się wychowałem, uczył mnie, że Jezus jest prawdziwy w opłatku. Że kiedy jest odprawiana msza, wtedy wstępuje Jezus i jem opłatek, ale to jest Jezus Chrystus. To jest prawdziwy Chrystus. Ponieważ Jezus tak tutaj nauczył, że musicie stale mnie jeść i stale pić moją krew. Problem polega na tym, że w kościele, w którym ja się wychowałem, nie piłem tego wina, które podobno jest krwią, mimo że dalej smakuje jak wino. Co to jest? O czym tutaj Jezus mówi? Z kim on tutaj się przekomarza i rozmawia? Czy ze swoimi uczniami? Nie. Kto go znalazł na drugim brzegu? Tłumy, które nakarmił wcześniej. Pamiętacie te wszystkie fragmenty, które wam przed chwilą cytowałem, że Jezus do tłumów mówił jak? Zawsze w przypowieściach i historyjkach. Jezus zawsze do tłumów, kiedy go szukały, mówił im historyjki, a na osobności objaśniał swoim uczniom. I tutaj znowu przychodzi do niego tłum i on mówi, zjedzcie mnie i wypijcie moją krew. A oni mówią, no takich głupot jeszcze nie słyszeliśmy. I dalej, kiedy czytamy to, jest powiedziane, że tłumy się zgorszyły, 60, a spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło, trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jest powiedziane, że wszyscy odeszli, została tylko 12. Jezus do nich się zwraca, wy też możecie iść. Na co Piotr mówi, a dokąd my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Wiem, że jesteś od Boga. Rzeczy, które mówisz, są nieracjonalne. Mówisz nam, że mamy cię zjeść i wypić twoją krew. Nie rozumiemy, co mówisz do nas. Brzmi to w naszych uszach żydowskich jak herezja. I Kościół, w którym ja się wychowałem, wziął ten fragment dosłownie. I mówi, że trzeba stale Jezusa na każdej mszy przyjmować w opłatku, ponieważ On tam się objawia. Tylko pytanie, czy tak Biblia naucza? Biblia naucza, że to jest przypowieść, bo zawsze Jezus do tłumów mówił przypowieścia. Co to znaczy zjeść Jezusa? Jezus tu mówi przypowieść. Nie wolno tego wziąć dosłownie. Jeśli weźmiesz to dosłownie, wtedy Biblia sobie zaprzecza. Jezus tu powiedział o przypowieść, który ma na myśli prostą rzecz. Musisz mnie zjeść. Zjeść Jezusa to nic innego, jak powiedzieć Jezu Chryste, wierzę w to, że umarłeś za moje grzechy na krzyżu 2000 lat temu i zapraszam cię do mojego życia. Bądź moim Panem, Bogiem i Królem. Prowadź mnie i teraz twoja wola mi się dzieje, nie mogę. Zjeść Jezusa to zaprosić go do swojego życia. To jest ten chleb. A wypić krew Jezusa to podjąć decyzję, że już nie chcesz żyć w grzechach. Pierwszy list Jana mówi, że każdy z nas, kto zgrzeszy, nie musi szukać kogoś, kto cię poprowadzi w spowiedzi, ale może stanąć przed Bogiem, wyznać swój grzech i powiedzieć, Jezu, obmyj mnie swoją krwią. To znaczy wypić krew Jezusa. To jest przypowieść. Nie wolno jej brać dosłownie. Ciekawą rzeczą jest, że w kościele, w którym się wychowałem, gdzie chodziłem na religię, powiedziano mi, że to trzeba wziąć dosłownie. Ale wiecie dobrze, że w Biblii Jezus powiedział, że jest też światłością. Prawda? Jezus powiedział, że jest światłością, że jest barankiem, że jest drzwiami do nieba i jest winogronem. Dlaczego bierzemy jedną rzecz dosłownie z Biblii i mówimy, że Jezus się objawia w opłatku? Dlaczego w kościele, w którym ja się wychowałem, ksiądz nie rozdaje na mszy winogrona? Wyobrażasz sobie, kiedy ktoś podchodził i dawał każdemu winogron, mówił, to jest Jezus Chrystus. A Jezus mówi, że jest winogronem. Jezus mówi, że jest drzwiami, dosłownie ramą drzwi, przez które możesz przejść. Gdyby ktoś budował nowy dom i regularnie chodził na mszę, gdzie by rozdawali drzwi, albo żarówki, bo Jezus mówi, że jest światłością. Zobaczcie, to jest przypowieść. Jeśli weźmie się ją dosłownie, wtedy robi się sprzeczność w Biblii. Dlatego, że kiedy otworzymy sobie drugą Księgę Mojżeszową, 20 rozdział, 20 rozdział jest nadanie 10 przykazań. Mińsku ostatnio prowadziłem taki kurs przedszkolny dla dzieciaków, ale nie dla takich, które nic nie rozumieją, tylko dla starszych dzieciaków. 10 i ponad lat. Kurs przed chrztem. Dla dzieci, które świadomie oddały swoje serce Jezusowi. Które rozumieją, że trzeba zaprosić Chrystusa do swojego życia. Dwójka z tych dzieciaczków, jedna dziewczynka poszła do pani katechetki. Powiedziała: pani katechetko, ale tu jest napisane, że są inne przykazania, są inne 10 przykazań niż te, które się uczyliśmy na religii. Tu jest napisane, że drugie przykazanie mówi: nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Bóg Twój, jestem zazdrosny. I pani katechetka na to mówi: tak, to prawda. To jest drugie przykazanie. I jego nie ma 10 przykazań. Jeden z chłopaczków, któremu pokazałem te przykazania i mówiłem o tym, że zostało usunięte, a z 10 zrobiono 2, poszedł do swojego kolegi, wytłumaczył mu i mówi: kolega, to ja już tak nie będę robił. Znaczy, jeśli weźmiemy 6 rozdział Ewangelii Jana dosłownie, co jest przypowieścią, to jest to sprzeczne z 10 przykazaniami. Bo cała Biblia mówi, że Bóg jest duchem. I jest wszędzie, i słyszy cię, i widzi. Że nie można go zamknąć w żadnej rzeźbie, obrazie, w żadnym opłatku. Że Biblia zupełnie tak nie naucza. Że za każdym razem, kiedy Jezus mówił do tłumów, mówił w przypowieściach. I zapraszał do tego, żeby przyjść do Niego, uwierzyć w Niego, zwieść Go. Zaprosić Go do swojego życia. Jeśli otworzymy sobie jednym z takich listów, który naprawdę porządkuje poglądy człowiekowi w głowie, kiedy nie zna Biblii, to jest list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków bardzo mocno porządkuje pewne rzeczy, które człowiek czasami wierzy, jeśli pochodzi z tradycyjnego kościoła. Jeśli otworzylibyśmy sobie 9 rozdział listu do Hebrajczyków, 12 werset, mówi do nas tak. Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej powinniśmy posłuszeństwo ojcu dusz, a żyć będziemy? Werset mówi o tym, że mamy być posłuszni Bogu, który nas karci i wychowuje. Werset... przepraszam, to nie ten fragment. 9:12, ja wziąłem odwrotnie. 9:12. Ani przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew szedł raz na zawsze do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jezus Chrystus, kiedy umarł na krzyżu, raz, tu jest powiedziane, raz na zawsze weszedł ze swoją krwią, żeby nas odkupić. Nie robi tego wielokrotnie na każdej mszy, tak jak ja byłem wychowywany. Nie dzieje się tak za każdym razem, a tak byłem uczony. Jest to powiedziane, że zrobił to raz na zawsze. Werset 28 mówi podobną rzecz. Tak Chrystus raz jeden był ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Słuchajcie, kiedy ja się nawróciłem przez czytanie Biblii, świadomie się oddałem życie Jezusowi, w moim kościele, w którym zostałem wychowany, w tradycyjnym kościele, to kiedy zacząłem czytać Biblię, dopiero wtedy zacząłem rozumieć, w co mój kościół wierzy, mój kościół, w którym zostałem wychowany. I wtedy dopiero docierały do mnie pewne rzeczy, że kiedy chodzę do kościoła i za każdym razem duchowny mówi: oto Jezus Chrystus, którego ofiaruje za grzechy wasze i za moje, na każdej mszy, na każdym spotkaniu, zacząłem się zastanawiać, jak to jest możliwe, że ten sam duchowny czyta tą samą Biblię tysiąclecia katolicką, którą ja czytam. Kiedy werset 20 mówi, że Jezus został ofiarowany za grzechy raz na krzyżu, a drugi raz przyjdzie na ziemię nie w związku z grzechem, czyli nie ukazuje się w tym opłatku, tylko przyjdzie widocznie, jak mówi Apokalipsa, nie w związku z grzechem, ale po to, żeby nas zabrać do siebie. się zastanawiałem, jak to jest możliwe. 10 rozdział, 10 werset mówi, na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jeśli ktoś z nas całym sercem uwierzy w Jezusa, otworzy się na Niego i zaprosi Go do swojego życia, dzieje się to raz na zawsze. Nie musisz stale chodzić do kościoła, gdzie jest ofiarowany Jezus za twoje grzechy tego dnia, kiedy przyszedłeś. Ale dzieje się to raz na zawsze. 10, jeszcze 18, ostatni werset czytam. Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Słuchajcie, ten werset stoi zupełnie w sprzeczności z tym, czym ja zostałem wychowany przez moich rodziców. Gdzie zaś jest odpuszczenie grzechów przez krzyż Jezusa Chrystusa, tam już nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. A jednocześnie non-stop chodziłem do kościoła, gdzie na każdym mszy był ofiarowany Jezus ponownie za moje grzechy. I ciągle się zastanawiałem, czytając Biblię jeszcze, jako byłem w kościele, jak to jest możliwe, że ci sami duchowni czytają tą samą Biblię, co ja, i oni tego nie widzą. I w końcu zrozumiałem, że oni nie chcą tego zobaczyć. Że my Polacy bardzo cenimy swoją tradycję. I wiecie, że to może dopaść też nas, ludzi wierzących w naszych kościołach protestanckich? Że tak bardzo cenimy tradycję, że stawiamy tradycję wyżej niż Słowo Boże. To Jezus zarzucił faryzeuszom. Kochacie bardziej swoją tradycję i unieważniacie Słowo Boże. Chciałbym wam jeszcze pokazać jeden fragment, który jest bardzo ważny w tym temacie. Dzisiaj jest takie kazanie bardziej wprowadzające. Na tydzień chciałbym bardziej praktycznie mówić o wieczerzy, czym ona jest dla nas, dla ludzi wierzących. Ale jeszcze na zakończenie jeden fragment chciałbym przeczytać. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Jeśli Jezus jest w opłatą, naprawdę, to ten fragment jest to kolejny fragment, który podważa. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Od 1 do 5 mówi tak. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie, wszyscy co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze. Tutaj Paweł pisze o ojcach, o Mojżeszu, o Żydach. Wszyscy byli zanurzeni za Mojżeszem w obłoku i w morzu. Wszyscy też zjedli ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Zobaczcie, Paweł pisze, że oni jedli ten sam duchowy pokarm i pili z tej samej duchowej skały. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był kto? Chrystus. Czy to znaczy, że kiedy Żydzi szli po pustyni i jedli duchowy pokarm, którym był Chrystus, to znaczy, że już wtedy była Eucharystia i opłata? Proszę, to są szokujące rzeczy. Chrystus, kiedy siedział z uczniami przy ostatniej wieczerzy, jest powiedziane, że wziął chleb, pobłogosławił go i rozdał wszystkim. Powiedział, to jest moje ciało. Chcę wam pokazać pewną prostą rzecz, że Chrystus stale mówił przy powieściach. Uczniom tłumaczył. Kiedy zmartwychwstał dosłownie i wtedy wszystko z każdej księgi wytłumaczył. Mówi o tym ostatni rozdział Ewangelii Łukasza. Że kiedy ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu, opowiedział im wszystko, co w Biblii było mowa o nim. Kościół, w którym ja się wychowałem, uczył mnie jednego z największych bałwochwalstw. Mówił mi, że czymś, co jest tylko mąką i wodą, jest sam Chrystus. Jest to niezgodne z 10 przykazaniami. Mógł to mówić, bo usunął 2 przykazanie. Gdzie jest powiedziane, że nie czyń sobie podobizny, przed niczym nie klękaj, nie mów się do tego, bo Bóg jest duchem. I za każdym razem, kiedy ludzie idą do kościoła, klękają przed wodą i mąką i mówią, to jest mój Bóg, to jest mój Pan, to jest Jezus Chrystus. Kiedy Biblia mówi zupełnie coś innego. Kiedy Kościół wziął tylko jedną przypowieść i zrobił z tego Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus Chrystus jednocześnie mówi, że jest winogronem, drzwiami, światłością i barankiem. Nigdy nie byłem w kościele, gdzie ksiądz rozdawał baraniny. Albo winogron i mówił, że to jest Jezus Chrystus. I podsumowując już, wiem, że może to nie było zbyt takie praktyczne kazanko dla nas, ale chciałbym, żeby ono było wprowadzeniem do tego, co będę mówił za tydzień. Jezus nauczał zawsze w przypowieściach do tłumów. Zjeść Jezusa raz na zawsze to nowonarodzić się, zaprosić Go do swojego życia. Kiedy Jezus mówi, zjedz mnie, to jest nic innego, jak Jezus zachęca. Oddaj mi swoje serce, dostąp, narodź się na nowo. Kiedy zjesz mnie jako chleb, dostaniesz nowego Ducha i Duch Święty w Ciebie wejdzie. Także to jest przypowieść, nie można tego brać dosłownie z Ewangelii Jana. Bo jeśli weźmiemy ten fragment dosłownie, to inne fragmenty w Biblii sobie zaprzeczają. A Biblia jest Słowem Bożym. Jest jak, każdy werset jest jak puzzle, na którym jest napisane zdanie. I te zdania muszą do siebie pasować. Nie może być tak, że jeden fragment zaprzecza drugiemu, bo wtedy to już nie jest Boże Słowo. I Biblia mówi, że Biblia jest dla prostych ludzi, którzy chcą ją wprowadzać w życie, a nie dla uczonych. Jezus w Ewangelii powiedział, Ojcze, dziękuję Ci za to, że objawiłeś to prostym ludziom. Prostym, a nie uczonym. Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze podobną rzecz. Rozejrzyjcie się pośród was, mówi Paweł, kościele. Jak wielu pośród was jest bogaczy i uczony? On mówi, nie wiem. Biblia jest napisana czasami językiem takim pełnym przypowieści, historyjek, ale specjalnie jest tak napisane. Bo człowiek, który szuka Boga całym sercem, bierze słowo i mówi, Panie, pomóż mi je zrozumieć. Są tu fragmenty, których nie rozumiem, ale chcę je wprowadzać w życie, chcę być w tym szczery. Jeśli ktoś z nas będzie miał taką postawę, to nie ma takiego fragmentu, którego Bóg ci nie wytłumaczy. Bo Bóg wie, że to jest podręcznik, jak masz żyć i jak masz się dostać do nieba. To ma być bardzo praktyczne. To nie ma być zabawa w teologii jakąkolwiek. Bóg chce zmieniać nasze życie. Amen.